Witam serdecznie, Lech Pilarski. W programie dzisiaj o wielkich zarazach, było ich kilka w dziejach, doprowadziły do śmierci licznych populacji, teraz też walczymy z pandemią. Dysponujemy jednak współcześnie liczną rzeszą medyków, mamy lekarstwa, narzędzia diagnostyczne, testy oraz szczepionki. Przed stuleciami ludzie wystawieni byli na zarazy i w zasadzie bezbronni. O owych dżumach i cholerach, grypach i tyfusach rozmawiam dzisiaj nie z medykiem, lecz z historykiem, profesorem Piotrem Guzowskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Odnotowywane w annałach zarazy zostały zmitologizowane, liczba ich ofiar wyolbrzymiona. Jak to jest, panie profesorze?
No, żyjemy w okresie, kiedy zawsze ludzie szukali sensacji i także dzisiaj. W przeszłości było podobnie i im większa liczba ofiar, tym potencjalnie wydarzenie ma większe znaczenie i wzbudza większe zainteresowanie.
Większymi literkami w kronikach było odnotowywane?
No ludzie widząc tak straszne zjawiska, jakim były no, bez wątpienia epidemie, a nie dysponowali przy tym narzędziami statystycznymi, jakie my dzisiaj mamy, próbowali w jakiś sposób określić skalę tych zaraz, które dotykały społeczeństwa. No i w naturalny sposób zaokrąglały te społeczeństwa liczbę ofiar. I stąd bardzo często liczby, które są podawane w źródłach pisanych, w kronikach, w rocznikach, no, wydają się nam dzisiaj wręcz fantastyczne. Natomiast z perspektywy tamtych osób miały po prostu znaczyć wielką tragedię. Nie możemy do nich podchodzić jako precyzyjnych wskazań, ile osób zmarło, albo jak była wielka skala epidemii. Natomiast one miały inne zadanie. One miały pokazać, że społeczeństwo w dużym stopniu zostało dotknięte nowym zjawiskiem, które zmieniły w pewnym sensie sposób funkcjonowania danego społeczeństwa. No i stąd tak duże liczby.
To jaka zaraza była największa?
No, największe epidemie w przeszłości, czasami mówimy o nich pandemie, ponieważ obejmowały cały świat, wiążą się z dżumą, z bakterią Yersinia pestis i z dżumą najczęściej w wersji dymienicznej, która no, kilkukrotnie dotykała populację w czasach historycznych. Pierwszy raz to był, kiedy mówimy o pierwszej pandemii, to jest VI wiek naszej ery. Mówi się o dżumie cesarza Justyniana, która w kilku falach dotknęła społeczeństw na pograniczu właśnie późnej starożytności i średniowiecza. Druga wielka pandemia zapoczątkowana została przez no, czarną śmierć w połowie XIV wieku. Trzecia fala dżumy też w takiej wersji ogólnoświatowej to jest przełom XIX i XX wieku. I to wydaje się, że były najstraszniejsze epidemie, takie cyklicznie pojawiające się w społeczeństwach. Oczywiście do tego można dodać epidemie spowodowane ospą prawdziwą. One nieco później, ale także miały duży negatywny wpływ na rozwój społeczeństw i spowodowały duże straty, może nie tyle społeczeństw tylko europejskich, ale zwłaszcza w Amerykach. No i od początku XIX wieku taką dużą, często pojawiającą się także w Europie Wschodniej epidemią o charakterze światowym była cholera. Po pierwszej wojnie zaś światowej mieliśmy do czynienia z grypą Hiszpanków, więc te epidemie nie są czymś nowym. Pojawiały się w historii, pojawiały się cyklicznie i społeczeństwa dawne, właśnie mniej może przygotowane medycznie do epidemii, musiały sobie z nimi radzić.
W jaki sposób to za chwilę? Skupmy się teraz na owych liczbach, bowiem dotrwały do nas ewentualne szacunki albo takie określenia. Wymarła połowa jakiegoś miasteczka, bo zaraza zabrała tylu mieszkańców danej miejscowości, ale to jest bardzo nieprecyzyjne. No, niektórzy historycy wskazują, że dżuma wytruła, zabiła połowę mieszkańców Europy. Jak to jest? Jak to przełożyć na liczby?
Dzisiaj najbardziej rozpowszechnioną opinią wśród historyków medycyny jest taka, że w Europie umarło około 30-40 milionów ludzi. To jest rzeczywiście bliska połowa mieszkańców Europy w połowie XIV wieku. Przy czym musimy zdawać sobie sprawę, że materiały źródłowe, historyczne, które posiadamy, są dla miejsc wyjątkowych. I w związku z tym od dawna pojawiały się wątpliwości, czy te wyjątkowe miejsca, najlepiej opisane w źródłach, a co więcej, to najlepsze opisanie wynika z najlepszego rozwoju cywilizacyjnego, biurokracji, czy te miejsca są rzeczywiście reprezentatywne dla całej Europy, znajdującej się na różnym poziomie rozwoju gospodarczego, a także na różnym poziomie rozwoju kultury pisma, z którą się wiąże oczywiście statystyka i sposób, dokładność zapisywania choćby liczby. No i zespół, którego pracach uczestniczę, który współtworzyłem wraz z kolegami z Uniwersytetu w Białymstoku, ale też z wielu innych uczelni europejskich, doszedł do wniosku, że skoro tradycyjne materiały historyczne nie są w stanie nam precyzyjnie powiedzieć o skali epidemii, to wykorzystamy innego typu materiały.
Krytycznie przyjrzymy się tym zjawiskom, to po pierwsze. Po drugie, mamy pandemię, w związku z tym troszeczkę więcej czasu. Zostaliśmy uziemnieni wszyscy przy komputerach, przy źródłach. Możemy zdalnie mieć dostęp do różnorodnych dokumentów. No i to był czas, który postanowiliście efektywnie wykorzystać.
Tak, pierwszy lockdown, który nam się przytrafił, był takim impulsem do tego, żeby w jakiś sposób, wykorzystując narzędzia, które istniały, takie jak Zoom i inne narzędzia komunikacji, spróbować stworzyć seminaria, które będą łączyły badaczy z wielu ośrodków. I tutaj dzięki właśnie otwartości przyrodników przede wszystkim z wielu miejsc w Europie udało nam się zestawić materiały, które my nazywamy archiwami natury, nie archiwami historycznymi, którymi zwykle się posługuje historyk, właśnie materiałami pisanymi, ale archiwami natury, a więc osadami.
Co to znaczy?
To są archiwa natury, są to osady jezior lub torfowisk, w których zakonserwowane są szczątki roślin, przede wszystkim pyłek roślin, no i zwierząt. Dzięki badaniom przyrodników, takie osady z wielu miejsc w Europie zostały zbadane i pod różnym kątem, takim jak przyrodniczycy sobie zażyczyli, zanalizowane. Natomiast myśmy doszli do wniosku, że ten materiał już przetworzony przez przyrodników może być niezwykle pomocny historykom. Otóż ten pyłek, który został zakonserwowany, pozwala na rekonstrukcję krajobrazu historycznego. To znaczy na podstawie dobrze wydatowanych materiałów przyrodniczych możemy powiedzieć, jak mniej więcej zmieniał się krajobraz w czasach historycznych. A w związku z tym, że dawne społeczeństwa były społeczeństwami preindustrialnymi, rolniczymi, to pyłek, który był w osadach torfowisk czy jezior, w jakiś sposób rejestrował także aktywność rolniczą człowieka. I myśmy doszli do wniosku, że spośród wielu miejsc w Europie znajdziemy te materiały, które są najlepiej wydatowane i które pochodzą z okresu epidemii. I sprawdziliśmy, na ile we wszystkich możliwych nam, dostępnych nam materiałach okres tuż po pierwszej fali czarnej śmierci, po tej największej potencjalnie fali epidemii w historii, charakteryzował się spadkiem udziału pyłku zbóż, a więc charakterystycznych dla działalności człowiekiem, czy widzieliśmy, czy można było znaleźć takie miejsca, gdzie tego spadku nie było, albo gdzie była stabilna sytuacja. I dzięki temu udało nam się jakby stworzyć na nową mapę potencjalnych zmian w krajobrazie historycznym, odzwierciedlających poziom rolnictwa. Jeżeli byśmy przyjęli, że epidemia zabiła połowę ludzi, to w naturalny sposób musiało się to wiązać ze spadkiem produkcji rolniczej i aktywności człowieka jako uprawiającego zboża. No i nasze badania wskazują, że rzeczywiście są miejsca w Europie, gdzie materiał naturalny, archiwa natury potwierdzają to, co znamy ze źródeł pisanych, czyli że rzeczywiście doszło w niektórych miejscach do depopulacji,
załamania produkcji.
i są miejsca, gdzie tego nie było. Więc w tym sensie jest to tak jakby nowe spojrzenie. To pozwala pokazać, że wbrew temu, co do tej pory pisano, że jedna bakteria i jeden poziom śmiertelności epidemii w całej Europie, tak nie musiało być. Że oprócz bakteria to rzeczywiście ten czynnik chorobotwórczy jest decydujący, natomiast społeczeństwa znajdowały się na różnym poziomie rozwoju, w różnych warunkach funkcjonowały i jest szereg czynników, które mogły wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii i skalę strat.
Czyli zrobiliście taką siatkę, która pozwalała wam spojrzeć na te różnorodne, dotychczas funkcjonujące liczby obrazujące zgony spowodowane epidemiami. No i co przez ten okular można było zobaczyć?
Możemy powiedzieć, że w takich miejscach, które są najlepiej opisane w źródłach historycznych, jak Włochy, środkowa Francja, czy większość terenów angielskich, rzeczywiście mamy do czynienia ze spadkiem aktywności rolniczej ludzi, czyli potencjalnie mamy do czynienia z dosyć dużym poziomem depopulacji, taki na jaki wskazują źródła pisane, zwłaszcza z tych najlepiej rozwiniętych regionów. Natomiast w wielu miejscach, które byśmy dzisiaj nazwali nieco peryferyjnymi dla ówczesnej gospodarki, ale także świata.
Na przykład Białystok.
No na przykład ziemie dzisiejszej Polski północno-wschodniej nie charakteryzowały się stratą aktywności czy spadkiem aktywności rolniczej, a wręcz odwrotnie. Dla ziem polskich, ale nawet nie tylko Polski północno-wschodniej, ale także Wielkopolski, dużej części Pomorza, mamy do czynienia ze stabilnym wzrostem produkcji rolniczej. A w związku z tym możemy powiedzieć, że albo na ziemię polskie czarna śmierć w tej pierwszej fali nie dotarła, albo straty, które spowodowała, są na tyle nieznaczne, że nie są widoczne w skali produkcji rolniczej. I takich regionów w Europie, które charakteryzowały się prawdopodobnie mniejszą skalą śmiertelności albo ograniczonym zasięgiem epidemii jest znacznie więcej. Bo są to tereny, na przykład wiele terenów z Hiszpanii, zwykle patrzono przez pryzmat największych miast, tylko no, okazuje się, że gdzieś tam na prowincji jest to niewidoczne. Cały praktycznie wschodnie wybrzeże Morza Bałtyckiego też charakteryzuje się bardzo dużym wzrostem rozwoju rolnictwa w tym czasie, no ale na przykład w Szwecji mamy kompletny spadek, czyli w Szwecji, która też nie jest rozwinięta gospodarczo znakomicie, mamy ewidentnie zgodność źródeł pisanych z archiwami natury i dużą depopulację i spadek aktywności rolniczej, no a jednocześnie w podobnym regionie o podobnie, powiedzmy, prowincjonalnym położeniu i nieco gorszym rozwoju gospodarczym mamy rozkwit i pełny rozwój. Więc to, co nam się udało ustalić, że to przede wszystkim, że epidemia nie wszędzie przebiegała podobnie i nie wszędzie miała taki sam poziom strat.
Podsumowując, to ile owa czarna śmierć zabrała ludzi w Europie?
Znaczy, jeżeli przyjmiemy, że w najlepszych regionach, najlepiej rozwiniętych ta epidemia mogła sięgać, rzeczywiście straty mogły sięgać 50%, a nawet i więcej, to w regionach peryferyjnych, nawet jeżeli te straty były, to one były minimalne i nie są ani zarejestrowane w źródłach pisanych, ani w archiwach natury. W związku z tym ocenianie, że epidemia zabiła połowę ludności całej Europy, ta opinia nie jest prawdziwa.
Całkowita przesada.
Tak.
Można by to powiedzieć. No ale tu przy tej okazji wychodzi natura, że tak powiem, społeczeństw. Bo przecież źródła wody, to czy mieszka duża liczba mieszkańców w miastach, w jakichś większych ośrodkach, w większym zagęszczeniu. Czy tak jak tu na naszych terenach były to takie osady puszczańskie, a wręcz nawet poszczególne rody miały swoją polanę, broniły ją, do następnej było też daleko. W związku z tym nie jeżdżono tak, nie poruszano się, nie transportowano produktów, kontakty były ograniczone, a zatem i rozprzestrzenianie się owych chorób było trudniejsze.
Tak, zdecydowanie mniejsza gęstość zaludnienia, a także no, jednak ograniczona liczba szlaków komunikacyjnych wpływało na to, że po pierwsze epidemia nie wszędzie docierała, a po drugie jej rozprzestrzenianie się w Europie zajęło aż kilka lat. I to wpływało na to, jaka była skala strat. Oczywiście bardzo ważne są inne czynniki środowiskowe. Także czynniki klimatyczne. Na przykład moment w roku, kiedy epidemia nawet dociera w jakieś miejsce, może wpływać na to, jaka może być skala strat. Przy kolejnych falach epidemii też brano pod uwagę, kiedy społeczeństwo uczyły się, jak postępować wobec epidemii, nawet jeżeli te społeczeństwa nie znały mikrobiologii, to z czasem wypracowały szereg mechanizmów, metod, instytucji, które pozwalały zminimalizować poziom strat nawet na poziomie takich niskiego rozwoju medycyny.
Stąd owe kołatki przy trendowatych, na przykład.
Na przykład, naturalne było to, że oznaczano domy zadżumionych. Naturalne było to, że wypracowano mechanizmy izolacji, izolatoria, dbano o kwarantannę nie tylko ludzi, ale także towarów przenoszonych, co z perspektywy na przykład dżumy, która była przenoszona przez pchły w na przykład wełnianych ubraniach, było niezwykle istotne.
Stąd na przykład na Redzie czasami pojawiały się żółte flagi, co oznaczały, że statek jest w kwarantannie i nie może zawinąć do portu, a marynarze w ogóle nie mogą schodzić na ląd.
Tak, i te kilkunastodniowe, a nawet kilkudziesięciodniowe kwarantanny były normalnym zabiegiem, który sprawdzał się po prostu. Możemy też mówić o pewnego rodzaju świadectwach zdrowia. Analogia do dzisiejszych paszportów covidowych. Znaczy one oczywiście nie mówiły, że ktoś był szczepiony, bo szczepionek nie było wówczas, ale mówiły, że ktoś pochodzi z miejsca, w którym nie ma epidemii. I takie paszporty były wydawane rzeczywiście przez miasta, zwłaszcza miasta targowe, skąd pochodzili kupcy. Takie świadectwa wydawano kapitanom statków handlowych, które wypływały z portów. Niestety możemy też powiedzieć, że były takie porty, które były portami miast zadżumionych, a i tak wydawały świadectwa zdrowia, bo chciały utrzymać pewien poziom kontaktów handlowych. Więc no, nie zawsze wszyscy postępowali uczciwie, natomiast mamy bardzo dużo przykładów bardzo restrykcyjnego wymagania przestrzegania przepisów sanitarnych, tak byśmy powiedzieli, i to, że bardzo dbano o osoby z domów zadżumionych, żeby nie wychodziły. Organizowano dla nich dostawy żywności. Bardzo dbano o osoby, czy przestrzegano kwarantanny, i to radykalnymi środkami, łącznie ze strzelaniem do tych, którzy łamali przepisy. Izolowano całe miasta, które były zadżumione, budowano kordony, które miały też takie najpierw ziemne nawet wokół miasta, a potem już wojskowe, które miały nie dopuszczać nowych czy przybyszów, którzy potencjalnie też mogli do miasta przynieść zarazę. Więc to pewne mechanizmy, które my dzisiaj wykorzystujemy może w nowoczesny sposób, one zostały wykształcone w czasach historycznych na podstawie po prostu doświadczenia.
Dodatkowo musimy wziąć pod uwagę, że następuje diametralna zmiana, jeśli chodzi o rozwój społeczeństw. Coraz więcej ludzi mieszka w miastach, w związku z tym częstsze kontakty, znacznie bliżej siebie żyjemy, stąd owe epidemie, pandemie rozwijają się dynamiczniej. Do tego dochodzi transport lotniczy. Jak miesiąc temu mieliśmy pierwszego omikrona gdzieś tam w Afryce Południowej, to teraz już omikron prawie całą Europę zdobywa.
Tak, znaczy, można zacząć od tego, że to, że ludzie żyli na wsi, większość mieszkańców Europy żyła na wsi, to ta wieś jawiła się jako takie miejsce ucieczki, czyli elity miejskie, elity państwowe, kiedy się zbliżała do miasta epidemia, pierwsza rzecz, jaką robiły, kiedy epidemia jeszcze nie dotarła, ale gdzieś już były
na horyzoncie,
no to uciekano do willi podmiejskich, do pałaców i, no i w lepszych warunkach, pewnej izolacji, ale też dobrego zaopatrzenia, elity mogły sobie funkcjonować na czas zarazy. Natomiast rzeczywiście brak transportu publicznego na taką skalę, brak, nie wiem, kontaktów na pewno spowalniał rozwój epidemii. Przy czym rzeczywiście już w okresie preindustrialnym miasta były widziane jako takie miejsca, gdzie ta epidemia się po prostu szybciej rozwinie, gdzie łatwiej zachorować. I nawet te warunki, w jakich ludzie żyli, sprawiały, że nawet bez epidemii życie w mieście no, dawało pewną wolność, bo ludzie tam uciekali z różnych powodów do miasta, ale także po to, żeby wyrwać się z pewnych systemu zależności. Społecznego, zależności, no to to powietrze sprawiało, że człowiek był wolny, ale też szybciej zabijało niż na wsi. Ludzie w mieście żyli krócej.
Co najważniejsze, to miasta też dynamicznie się zmieniły. Jeszcze pod koniec XIX wieku nie była tak upowszechniona bieżąca woda w kranach, toalety spłukiwane wodą, dodatkowo odpowiednie systemy kanalizacyjne. To wszystko razem wpłynęło na jakość życia i także na zdrowotność społeczeństwa.
Tak, w XIX wieku mamy do czynienia z tak zwanym przejściem epidemiologicznym. Ono oznacza, że społeczeństwa przychodzą od chorób właśnie zakaźnych, które zabijały na dużą skalę. No, ich stan zdrowia się na tyle poprawia, że ludzie zaczynają żyć dłużej. Oczywiście to się wiąże z zanikiem tych największych epidemii, bo dzięki rozwojowi i systemu wodociągów nowoczesnych, systemów wodociągów, które w miastach industrializujących się mamy na ziemiach Polski w drugiej połowie XIX, na początku XX wieku, zanika praktycznie cholera jako no, najważniejsza XIX-wieczna choroba zakaźna. No i standard życia
też się
poprawia, ale też takie warunki, odżywienie ludzi wzrasta, odporność naturalna jest wzmocniona.
No, ale mieliśmy taki spadek owej odporności, bo był głód powszechny w 18 roku, czyli w kończącej się I wojnie światowej, i wtedy pojawiła się Hiszpanka. Po prostu przyroda zawsze znajdzie na nas sposób. Panie profesorze, najważniejsze, że warunki się zmieniają, powinniśmy się do nich dostosowywać i odpowiednie systemy ochrony przed zarazami wdrażać. Dzisiaj tyle. Odsyłamy do odpowiednich lektur. Niedługo pojawią się one w powszechnym dostępie i wtedy państwo będziecie mogli dokładnie zanalizować wyniki badań naukowców, które to wyniki przedstawił nam dzisiaj profesor Piotr Guzowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dużo zdrowia. Lech Pilarski, do usłyszenia.